Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Malik. Mamy dzisiaj sobotę, 19 kwietnia. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Agnieszki Kumor i Piotra Kamińskiego. Do kącika europejskiego zaproszą naszych słuchaczy później Sylwia Gibbs i Anna Benhard, a Stefan Rygier zaprosi do wysłuchania kolejnego magazynu nowości muzyki klasycznej. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości. Dziś mija dokładnie 65 lat od dnia rozpoczęcia w Warszawie powstania w getcie. Papież Benedykt XVI kontynuuje pielgrzymkę do USA. Znicz olimpijski kończy swój pobyt w Bangkoku, ma polecieć do Japonii. Do kolejnego zamachu samobójczego doszło w Strefie Gazy. A oto pełne wydanie naszego dziennika. Dzisiaj mija dokładnie 65 lat od dnia, w którym wybuchło powstanie w warszawskim getcie. Wzruszającą mowę wygłosił przybyły na uroczystości do Warszawy jedyny z żyjących jeszcze przywódców tamtego powstania, 84-letni Marek Edelman. Oficjalne uroczystości, jak obszernie informowaliśmy, miały miejsce we wtorek, a brali w nich udział m.in. prezydenci RP Lech Kaczyński i Izraela Shimon Peres oraz minister spraw zagranicznych Francji Bernard Kouchner. Marka Edelman odznaczono komandorium francuskiej Legii Honorowej. Odbywający pielgrzymkę do Stanów Zjednoczonych papież Benedykt XVI w nowojorskiej dzielnicy Park East odwiedził synagogę, w której został niezwykle ciepło przyjęty. Rabin Schneier w swym przemówieniu przypomniał o Holokauście i wielowiekowych napięciach w stosunkach między judaizmem a chrześcijaństwem. Podkreślił, że dopiero drugi Sobór Watykański przyniósł ich poprawę, gdyż potępił antysemityzm. Papież przemawiał tylko 3 minuty i nie poruszył tematu zagłady Żydów w czasie II wojny światowej. Wizyta w synagodze trwała około 20 minut. Po wizycie w synagodze papież odprawił w nowojorskim kościele świętego Józefa mszę. Na stopniach tej katedry przywitał go burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg. Ojciec Święty przemawiał potem do przywódców innych wyznań chrześcijańskich. Jeszcze przedtem Benedykt XVI wystąpił na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Papież zaczął swe przemówienie po francusku, a następnie większą jego część wygłosił po angielsku. Przypomniał, że o losach świata nie powinna decydować siła, lecz zasady etyczne. Upomniał najbogatsze i najsilniejsze kraje, że także one powinny przestrzegać praw człowieka. Przypomniał o konieczności ochrony życia ludzkiego i nie traktowania go w sposób utylitarny. Ojciec Święty zadeklarował dalszą gotowość współpracy Kościoła katolickiego, którego jest głową, do współpracy z ONZ-em w budowaniu stosunków międzynarodowych w taki sposób, który pozwala wszystkim ludziom i narodom odczuwać, że mogą coś zmienić. Papież zaznaczył też, że prawa człowieka nie mogą podlegać dowolnym, a zwłaszcza politycznie motywowanym interpretacjom, a obrona ich przestrzegania w poszczególnych krajach nie może być uważana za niedopuszczalną integrację w ich wewnętrzne sprawy. Interwencja może być stosowana, ale z użyciem środków prawnych przewidzianych w Karcie Narodów Zjednoczonych i z pomocą instrumentów międzynarodowych, podkreślił Benedykt XVI. Komentując wizytę papieża w USA, dziennik Washington Post wyraził wdzięczność Benedyktowi XVI za słowa pochwały, jakie wyraził pod adresem Ameryki, oraz krytykę postawy amerykańskiego kościoła w związku ze skandalem z seksualnym wykorzystywaniem nieletnich przez księży. Znicz olimpijski kontynuuje swą podróż przez miasta i kontynenty. Właśnie zakończyła się 3-godzinna sztafeta po ulicach stolicy Tajlandii, Bangkoku. Nie zanotowano żadnych specjalnych protestów. Jedynie przed siedzibą Narodów Zjednoczonych w Bangkoku oraz przed ambasadą Chin Ludowych w tym mieście kilkunastu manifestantów wznosiło przeciwne sobie okrzyki prochińskie i protybetańskie. Wicepremier Tajlandii Sanan Kahorn Prasart w przemówieniu na lotnisku podkreślił, że cytuję, nie powinno się nadawać Igrzyskom Olimpijskim politycznego wymiaru, koniec cytatu. Następny etap pobytu ognia olimpijskiego to Japonia i stolica kraju Tokio. Władze kraju kwitnącej wiśni, spodziewając się protestów, odwołały ceremonię startu znicza z najstarszej japońskiej świątyni w Nagano. Z Brukseli nadeszła wiadomość, że prezydencja Unii Europejskiej nie zamierza zaprosić do siedziby władz UE Dalaj Lamy. Minister spraw zagranicznych Słowenii, sprawującej w tym półroczu prezydencję Unii, Dimitrij Rupel, zapewnił o tym chińskiego wysłannika do Brukseli. Przypomnijmy, że z propozycją zaproszenia do Brukseli Dalaj Lamy wystąpił szef dyplomacji francuskiej Bernard Kouchner. W Chinach, w 5 największych miastach państwa środka, w tym i w Pekinie, odbyły się duże manifestacje antyfrancuskie. Jako cel francuskiej obecności w Chinach demonstranci wybrali sobie sieć francuskich hipermarketów Carrefour. Zgromadzeni przy wejściach do tych marketów, manifestanci domagali się wprowadzenia przez Chiny bojkotu francuskich towarów. Miałby się on rozpocząć bojkotem na małą skalę, który powinni, zdaniem manifestantów, przeprowadzić potencjalni klienci sieci Carrefour, zaprzestając dokonywania tam zakupów. Kilkuset obywateli chińskich manifestowało w sobotę na ulicach Paryża, popierając umiejscowienie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie oraz domagając się ujawnienia całej prawdy o Tybecie. Manifestanci rozdawali przechodniom ulotki, w których można było przeczytać, że, cytuję, media zachodnie kłamią, koniec cytatu. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy, spotykając się w piątek w Pałacu Elizejskim ze specjalnym wysłannikiem chińskiego prezydenta Hu Jintao, po raz kolejny zaapelował o wznowienie dialogu między Dalaj Lamą a władzami chińskimi. Tu Paryż RFI, a to dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Na przejściu granicznym w Kerem Shalom między południową częścią strefy Gazy a Izraelem palestyński zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze. Zginął zamachowiec i 2 działaczy Hamasu. 13 żołnierzy izraelskich zostało rannych. Wiadomość podał zarówno Hamas, który przyznał się do zamachu, jak i armia izraelska. Rzecznik radykalnej organizacji islamskiej podał, że zamachowiec zginął kierując samochodem. Rzeczniczka armii izraelskiej potwierdziła te doniesienia, dodając, że 2 bojownicy Hamasu, którzy zaatakowali przejście graniczne w tym momencie, również zostali zabici. 2 izraelskich żołnierzy znajduje się w stanie średnio ciężkim, 11 pozostałych zostało lekko rannych. Zamachowiec zbliżył się do punktu kontrolnego o świcie, gdy panowała gęsta mgła. Rzeczniczka armii izraelskiej twierdzi, że obecny atak mógł być częścią większego planu, na przykład próby porwania żołnierzy. Kerem Shalom jest punktem tranzytowym, którym przepływa pomoc dla strefy Gazy kontrolowanej przez radykalny Hamas. 200 ciężarówek z produktami codziennego użytku przejeżdża tamtędy co tydzień. W czerwcu 2006 roku aktywiści z Gazy porwali izraelskiego żołnierza, kaprala Gilada Shalita, w nadziei na wymianę go za Palestyńczyków przetrzymywanych w izraelskich więzieniach. W ubiegłym tygodniu na innym przejściu granicznym, przez które importowane jest paliwo do strefy Gazy, doszło do podobnego ataku. Zginęło 2 izraelskich cywilów. W okolicach irackiej Basry nadal trwają walki między policjantami rządowymi a milicjantami z grup popierających szyickiego przywódcę Moktadę Sadra. Ambasador Pakistanu w Afganistanie, Tariq Azizuddin, po którym ślad zaginął w lutym, nagle odezwał się z taśmy magnetowidowej, pokazując się jako zakładnik w rękach talibów. Domaga się on od władz w Islamabadzie natychmiastowej interwencji, gdyż jego zdrowie bardzo szwankuje. Ciekawe tylko, dlaczego przedtem ani nikt o tym porwaniu nie poinformował, ani nikt też nie domagał się żadnego okupu. Tu Paryż RFI. Kilkudziesięciu młodych mieszkańców Abchazji i Osetii Południowej manifestowało przed siedzibą Rady Europy w Moskwie, domagając się uznania niepodległości tych separatystycznych republik gruzińskich. Na przyniesione przez nich transparentach można było przeczytać: wybraliśmy wolność, utworzyliśmy państwo prawa, czy też nadszedł czas, aby uznać naszą niepodległość. W położonej 80 km na południe od Pragi miejscowości Miszow kilkuset demonstrantów przeszło ulicami, protestując wobec instalacji w Czechach elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Według cytowanych przez Agence France-Presse źródeł, około 2/3 obywateli czeskich sprzeciwia się instalacji amerykańskich radarów antyrakietowych na terenie Republiki Czeskiej. Rosyjski minister do spraw sytuacji wyjątkowych Siergiej Szojgu poinformował, że Rosja w najbliższym czasie zacznie 2 znacznie bardziej zaawansowany etap programu pomocy żywnościowej i humanitarnej dla Serbów z Kosowa. Najbliższy rosyjski transport będzie ważył co najmniej 10 tysięcy ton, zapowiedział pan minister. Pierwsza południowo-koreańska kosmonautka Lee So-yeon zakończyła pobyt w kosmosie i wróciła wraz z Amerykanką Peggy Whitson i Rosjaninem Jurijem Malenchenką na Ziemię. Wiodąca ich kapsuła Soyuz nie trafiła w przewidywane miejsce lądowania i wylądowała w Kazachstanie o ponad 400 km od niego, ale jako że tam wielkie puste przestrzenie, wracającym ze stacji ISS kosmonautom nic się nie stało. Natomiast z Kourou w Gujanie Francuskiej z powodzeniem wystartowała rakieta Ariane 5. Wyniosła ona w przestrzeń kosmiczną wietnamskiego satelitę telekomunikacyjnego Vinisat 1 oraz brazylijskiego Star One S2. Wróćmy jednak na Ziemię. 650 pasażerów pociągu Eurostar, mającego przebyć trasę Londyn-Paryż 2 godziny, spędziło w nim godzin 12. Doszło do kolejnych kilku awarii tych szybkich pociągów mknących pod kanałem La Manche. Po przyjeździe na paryski dworzec północny kajająca się dyrekcja francuskich kolei państwowych SNCF przywitała nad ranem zezielonych pasażerów wodą mineralną i chrupiącymi bułeczkami z czekoladą. I coś jeszcze bardziej przyziemnego. Sąd w podparyskim Evry na 10 i 20 lat więzienia skazał 3 Polaków i 1 Ukraińca, którzy w maju 8 lat temu zamordowali po pijanemu 3 innych Polaków. Makabra ta rozegrała się w jednym z parków podparyskiej miejscowości Montreuil. Był to dziennik Radio France International. Tu Paryż, a oto przegląd prasy francuskiej Agnieszki Kumor i Piotra Kamińskiego.
Na pierwszej stronie prawicowego Le Figaro i katolickiego La Croix zgodnie ten sam temat. Wizyta w nowojorskiej synagodze i przemówienie Ojca Świętego na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Kościół wobec rodziny narodów. Katolicka gazeta umieszcza wizytę Benedykta XVI w siedzibie ONZ w kontekście przemówień jego poprzedników na stolicy Piotrowej, Pawła VI i Jana Pawła II. Kościół katolicki i ONZ ta sama walka, twierdzi korespondentka dziennika w Rzymie Isabelle de Gulma. Papież ze wschodu, pisze ona, Jan Paweł II, przywrócił na pierwszy plan sceny międzynarodowej problem wolności i praw człowieka. Jego pierwsze wystąpienie w ONZ w roku 1979, zaledwie rok po wyborze, to wielki dyskurs na rzecz godności osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw. Od roku 1999 papież Polak przyjmuje za swoją formułę Pawła VI o rodzinie narodów, do praw człowieka dodając prawa narodów. Stolica Piotrowa dysponuje jedynie siłą perswazji, przypomina kardynał Renato Martino w rozmowie z korespondentką La Croix w Rzymie. Siłą tą jest przekonanie. Kardynał Martino był obserwatorem permanentnym w ONZ z ramienia Kościoła katolickiego przez 16 lat, od roku 1986 do 2002. W odróżnieniu od Forum Zgromadzenia Ogólnego na konferencjach organizowanych przez ONZ, Watykan jest na równi z innymi państwami, krajem uczestniczącym w obradach. Co do działalności Kościoła w świecie, jak pisze Stephanie Fontenoy, kolejna korespondentka gazety, tym razem w Nowym Jorku, to wydaje się, że religijne organizacje pozarządowe wprowadziły wymiar wiary do dyplomacji. Na progu weekendu gazety francuskie rozjaśniają się nieco w powodzi światowych problemów i objawiają Francuzom: niedziela to osobny dzień. To znów La Croix, który broni swych współobywateli przed wszędobylstwem handlu, także w Dzień Pański. Francuzów nie trzeba przekonywać bez względu na ich przekonania osobiste, religijne, związane z działalnością w stowarzyszeniach różnego rodzaju czy klubach sportowych. Są oni przywiązani do wolnego dnia w niedzielę. Uff, Francuzi śmieją się jeszcze, wzdycha z ulgą lewicowy dziennik Libération. Na scenach głównie Paryża, ale nie tylko, nowe gwiazdy formuły komicznej one-man show, rzadziej one-woman show, powstają jak grzyby po deszczu. Czy można śmiać się ze wszystkiego? Stawia pytanie o moralność żartu w wstępniach gazety pióra Gerarda Leforta. Czy w dziedzinie śmiechu istnieje political correctness? Czy należy śmiechem rozbijać społeczne getta? Autor przypomina wielkich francuskich komików, którzy to czynili, Pierre de Proja i Coluche'a, dając im za duchowego syna Araba z przedmieścia Jamela de Buza. Aujourd'hui en France, Le Parisien wylicza dobrodziejstwa płynące z tak zwanych ferii wiosennych, które właśnie nastały we francuskich szkołach. A przy dzieciach odpoczną także rodzice. Wielu pracowników bierze w tym okresie urlop, by wyjechać gdzieś ze swymi milusińskimi i zażyć życia na łonie rodziny. Lub bez. Na szczęście bowiem istnieje instytucja dziadków, u których w czasie ferii wiosennych upycha się wnuki. Francuzi muszą od czasu do czasu wyjechać, twierdzi jeden z rozmówców gazety z zawodu konsultant. Najczęstszym celem wyjazdów w ciągu roku pozostają zatem dziadkowie na wsi lub w innym mieście oraz przyjaciele. Korzysta się we Francji z szerokiej sieci agroturystyki. Gdy nie można wyjechać, wyszukać należy ciekawe atrakcje w pobliżu miejsca zamieszkania lub pojechać z inną rodziną, jednym samochodem nad morze. Paryżanie zamieszczają ogłoszenia w rodzaju wymienię mieszkanie w Paryżu na willę w Saint-Tropez. Czasami skutkuje.
Le Monde skorzystał z 65. rocznicy powstania w getcie warszawskim, które Zachód systematycznie myli z powstaniem warszawskim, by sporządzić całostronicowy portret Marka Edelmana, ostatniego dowódcy powstania. Od 1945 roku, pisze dziennik, Edelman odwiedza co roku, 19 kwietnia, historyczne miejsca, spędzając tam w skupieniu parę minut. Trzy kwadranse dorocznego, prywatnego rytuału. Czasami samotnie, czasami z rodziną, od niedawna w wielkim towarzystwie, na przykład Jana Pawła II, czy wiceprezydenta Ala Gora. Edelman nienawidzi oficjalnych celebracji. Taką ma zasadę, pisze Le Monde. Spławił bezceremonialnie, jak to ma w zwyczaju, Lecha Kaczyńskiego, który 15 kwietnia chciał go postawić obok prezydenta Peresa. Prezydenci musieli się bez niego obejść. Uroczystość odbyła się pod nieobecność jej rzeczywistego bohatera. Ledwo zgodził się na przyjęcie z rąk Bernarda Kouchnera komandorii Legii Honorowej. Minister złożył wielki hołd temu staremu człowiekowi paskudnego charakteru i wielkiego bohaterstwa. Opozycjonisty za czasów komunizmu, obrońcy Bośni i Kosowa. Daj mi święty spokój, kobieto, warczy raz po raz do dziennikarki Le Monde, popijając whisky i pociągając goluaza. Przecież wszystko już opowiadał bez końca w książkach i w filmach. Chcieliśmy umrzeć z bronią w ręku, bo to łatwiej niż dać Niemcowi ubranie i maszerować nago do komory gazowej. Powtarza zdanie, które tysiące czytelników znają z niezapomnianej książki Hanny Kral. Sam nie wie, ile ma lat, bo rodzice umarli, gdy był dzieckiem, a papiery przepadły. Oficjalna data brzmi 1 stycznia 1919, ale kto tam wie. Miał jedną rodzinę, Bund, organizację antysjonistyczną, to jest przeciwną powstaniu państwa Izrael, do którego odwrócił się plecami. Po wojnie został w Polsce, ponieważ wszyscy Żydzi wyjechali, bo ten świat się skończył, z Żydami koniec, ja będę ostatni, warczy do dziennikarki potwór wspaniały. Zachwiał się w tym przeświadczeniu tylko w czasie komunistycznej kampanii antysemickiej z 1968 roku. Wówczas kardiologa Edelmana komuniści wyrzucają na pysk z łódzkiego szpitala, żona jest szykanowana, dzieci prześladowane. Dla ówczesnych komunistów, mówi cytowany w artykule Jean-Charles Szurek, naukowiec z Francuskiej Akademii Nauk, Edelman był idealną ofiarą. Żyd, kombatant z getta i strasznie pyskaty. Żona Alina nie wytrzymuje i wyjeżdża z dziećmi do Francji. Dzisiaj Aleksander Edelman pracuje naukowo w szpitalu Neckera w Paryżu. Ania zajmuje stanowisko kierownicze w państwowym eksmonopolu elektrycznym. Matka właśnie zmarła w Paryżu, a Marek żyje. Do grudnia zeszłego roku codziennie rano chodził pracować do szpitala. W latach 70. był lekarzem opozycji. W roku 1981 był delegatem Solidarności, a w grudniu internował go nieopatrznie generał Jaruzelski, po czym przerażony tym symbolem wypuścił po 5 dniach. Był posłem na Sejm do roku 1993. Był parokrotnie, ale jest tam bardzo nielubiany. Nikt nie przeczy jego bohaterstwu, ale to typowy Żyd z diaspory. Oficjalnym bohaterem getta jest tam Anielewicz. Izrael nigdy nie przyznał mu żadnego odznaczenia, pisze dziennikarka Le Monde. Pewnie, dodajmy na marginesie, w słusznym przeczuciu, że zaszczyt zostanie odtrącony. Miło dzielić świat z kimś takim jak Marek Edelman. Dziwnie się będzie obudzić pewnego dnia w świecie, gdzie go już nie ma.
Magazyn Euranet. Europa widziana z Paryża. Anna Bernhardt. Sylwia Gibbs.
Kilka krajów unijnych zabiega o to, by mieć u siebie siedzibę główną przyszłego Europejskiego Instytutu Technologicznego. Polska zaproponowała Wrocław. Francja, która nie ubiega się o siedzibę tej instytucji, mogłaby gościć w Strasburgu nowy Uniwersytet Europejski. Projekt takiej uczelni przedstawił polski deputowany w Parlamencie Europejskim profesor Bronisław Geremek podczas debaty zorganizowanej 28 marca w Paryżu przez Fundację na Rzecz Innowacji Politycznej. Przedstawił go również naszej redakcji.
Ja sądzę, że w centrum debaty o przyszłości Unii Europejskiej powinna się znaleźć sprawa miejsca obywatela w Unii Europejskiej. Wraz z wprowadzeniem pojęcia obywatelstwa europejskiego otwarta została zupełnie nowa problematyka taka w integracji europejskiej. Tu już nie chodzi o to, żeby integrować administrację, integrować gospodarki, ale integrować ludzi, a to oznacza integrować pamięć ludzi, odmienne pamięci narodowe i wytwarzać debatę o tym, w jakim kierunku powinna iść Europa. I ja sądzę, że w takim momencie byłoby rzeczą bardzo piękną, gdyby Francja, która ma doświadczenie tworzenia takich wielkich dzieł pomnikowych, żeby Francja stworzyła w mieście symbolicznym, jakim jest Strasburg, Uniwersytet Europejski. I żeby był to uniwersytet, który przez swoją wielojęzyczność, nowoczesność organizacji nauczania uniwersyteckiego, podjęcie głównych tematów obecnych debat europejskich, żeby to był uniwersytet, który stanie się miejscem myślenia o Europie i miejscem właśnie uczenia Europy, miejscem edukacji w duchu europejskim.
Według pierwszych informacji, jakie posiadamy, Uniwersytet Europejski byłby finansowany z unijnego budżetu na badania naukowe. Jego siedzibą byłby zaś po prostu gmach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Czyżby pierwszy krok w kierunku umiejscowienia siedziby Parlamentu wyłącznie w Brukseli? Domagają się tego od dawna deputowani zmuszeni do comiesięcznych wyjazdów do Strasburga na sesje plenarne. Domaga się tego także ze względu na koszty 1 000 000 Europejczyków, którzy podpisali petycję w internecie. Decyzja należy do instytucji europejskich, mówi Bronisław Geremek.
Nie podejmujemy jakby jako punktu wyjścia tego, że Strasburg przestałby być siedzibą parlamentu. Traktaty to stwierdzają, rząd francuski potwierdza poparcie dla tego. No, ale rzeczywiście faktem jest, że większość członków Parlamentu Europejskiego wyraża chęć pracy w jednym tylko miejscu i tym miejscem miałaby być Bruksela. Trzeba się zatem liczyć, że może taka decyzja w jakiejś przyszłości nastąpić. Ale my przyjmujemy za punkt wyjścia sytuację obecną, w której przez 3 tygodnie w miesiącu budynki Parlamentu Europejskiego nie są używane. I tylko przy jakichś okazjach szczególnych, ale dosyć wyjątkowych. Można by zatem w momencie startu odwołać się do Parlamentu Europejskiego, żeby zechciał użyczyć tych lokali na czas startu nowej instytucji. No a potem życie by pokazało, jakie będą dalsze losy. W każdym razie to nie jest tak, że idea Uniwersytetu Europejskiego w Strasburgu miałaby zmniejszyć znaczenie Strasburga jako wielkiego miasta europejskiego. Przeciwnie, miałaby zwiększyć i zatem ona zostaje dorzucona do roli, którą Strasburg pełni obecnie. I myślę, że nie należałoby tej idei Uniwersytetu Europejskiego, który chciałby być miejscem nowatorskim i przez nauczanie idei europejskiej i przez nową organizację studiów uniwersyteckich wokół problemu doskonałości, jakby takiego wysokiego poziomu wykształcenia organizowaną, że to jest idea podstawowa.
Uniwersytet Europejski w Strasburgu będzie kształcił młodzież, ale także dorosłych. Bronisław Geremek mówi, że ważny będzie nie tylko program nauczania, ale i nauczanie w duchu europejskim.
w zamyśle pierwszej tej dyskusji to miałby być normalny uniwersytet europejski, a więc w którym wielkie języki, a w pierwszym rzędzie język angielski, język francuski byłyby przeważającymi. Odwoływałby się on także do potencjału uniwersyteckiego Strasburga, który ma miejsce bardzo ważne na mapie edukacyjnej Francji, ale który byłby uniwersytetem w pełni rozwiniętym w dziedzinie nauk o człowieku, w dziedzinie nauk fundamentalnych, myśli matematycznej, fizycznej, w dziedzinie biologii, nauk o czym właśnie, które badają życie ludzkie. I chcielibyśmy, ażeby duże znaczenie w nim miało także formowanie struktur edukacji europejskiej, żeby to było miejsce, w którym nie tylko spotykają się studenci różnych narodowości, ale w którym wymieniają swoje różne doświadczenia i stawiają pytania, w jaki sposób uformować edukację europejską, aby była ona elementem zbliżającym obywateli europejskich. Uniwersytet zatem o pełnych ambicjach, który jednocześnie miałby także być instytucją takiej edukacji trwałej, tout au long de la vie, edukacji również zatem dorosłych. Sądzimy, że Europa w tej chwili poszukuje sposobów na zwiększenie swojej roli innowacyjnej w świecie. Otóż to wymaga stałego kształcenia ludzi. Należy zerwać z przekonaniem, że jest taki tylko okres szkolny i który gdzieś tam przy wczesnych latach dwudziestych życia się kończy. Nie. Sądzimy, że Uniwersytet Europejski w Strasburgu mógłby w tym sensie być także w samej organizacji nowatorskiej, że odwoływałby się do potrzeby ustawicznego kształcenia ludzi. I także w tym ustawicznym kształceniu jednym z elementów byłaby edukacja w duchu europejskim.
Każdy obywatel Unii powinien móc uczęszczać na Uniwersytet Europejski chociażby przez kilka miesięcy w ramach programu kształcenia przez całe życie, uważa Fundacja na Rzecz Innowacji Politycznej, która będzie teraz zabiegała o zrealizowanie projektu. Został on dobrze przyjęty przez Komisję Europejską, część eurodeputowanych, polityków i przedstawicieli środowisk akademickich we Francji. Ale to, czy Uniwersytet Europejski w Strasburgu naprawdę powstanie, zależy, zdaniem Bronisława Geremka, od władz francuskich.
Reszta, wydaje mi się, w tej chwili będzie w ręku władz francuskich, w ręku rządu francuskiego i prezydenta republiki. I jeżeli Francja mogłaby uznać tę propozycję za ważną, to wniesiona w trakcie prezydencji mogłaby mieć w bardzo krótkim czasie życie realne.
Mówił profesor Bronisław Geremek, polski eurodeputowany, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Innowacji Politycznej.
Co myśli na temat propozycji stworzenia Uniwersytetu Europejskiego w Strasburgu i jakie będzie to miało konsekwencje dla tego miasta, a także czy może to oznaczać de facto początek przeprowadzki Parlamentu Europejskiego, zapytaliśmy eurodeputowaną Katrin Trotman, która przez kilka lat pełniła funkcję burmistrza tego miasta.
Alors, vous posez en fait la question et vous répondez en même temps, si je puis me permettre. En effet, en ce qui concerne la.
Zadaje pani pytanie i jednocześnie odpowiada na nie, jeżeli mogę zwrócić uwagę. W sprawie projektu stworzenia Uniwersytetu Europejskiego pragnę stwierdzić kilka rzeczy. Po pierwsze, część propozycji przypomina inicjatywę jednego z trzech strasburskich uniwersytetów, Uniwersytetu imienia Roberta Schumana, który posiada już instytut zajmujący się kwestiami europejskimi, a w szczególności strategicznymi. Jednocześnie istnieje w Strasburgu Centrum Studiów Europejskich, jedna ze specjalności Państwowej Szkoły Administracji ENA, Instytut Nauk Politycznych oraz znany i należący do najlepszych na świecie Uniwersytet imienia Louis Pasteur. A więc kadra strasburskich uniwersytetów była zaskoczona tą propozycją, nie rozumiejąc dlaczego miałby powstać kolejny uniwersytet, skoro już istniejące zaangażowane są w projekty i nauczanie pokrywające się w znacznym stopniu z propozycjami zawartymi w tym projekcie. Ale jak pani wspomniała, ideą przewodnią projektu jest stworzenie Uniwersytetu Europejskiego w gmachu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z traktatem o Unii Europejskiej siedziby instytucji Unii Europejskiej muszą zostać zatwierdzone jednomyślnie przez wszystkie państwa członkowskie. W konsekwencji kampania, której towarzyszy w dodatku petycja domagająca się likwidacji jedynej znajdującej się we Francji, w Strasburgu, instytucji Unii Europejskiej, nie ma nic wspólnego z kwestią samego rozwoju szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Strasburgu. Nie wiem jeszcze, jakie stanowisko w tej sprawie zajmie Francja, ale pewne jest, że podczas swej prezydencji w Unii Europejskiej odpowie ona na pytanie postawione w petycji jedna siedziba, która nie mówi zresztą, gdzie miałaby znaleźć się siedziba Parlamentu Europejskiego. Dyskusja jest więc otwarta, bo chociaż pracujemy w trzech różnych miejscach, to jedyna oficjalna siedziba Parlamentu znajduje się w Strasburgu. Myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w momencie, kiedy stawiamy pod znakiem zapytania siedzibę Parlamentu w Strasburgu, to podważamy wcześniej zawarte umowy, co oznacza, że trzeba będzie powrócić do traktatu dotyczącego liczby eurodeputowanych oraz ustanowienia siedzib innych europejskich organów, jak na przykład Europejskiej Agencji do Spraw Leków czy Europejskiej Fundacji Kształcenia. Nie chodzi więc tylko o kwestię Strasburga jako siedziby Parlamentu Europejskiego, ale o postawienie pod znakiem zapytania także innych siedzib instytucji Unii Europejskiej znajdujących się w innych krajach członkowskich. Co więcej, propozycja jest sprzeczna z prawem francuskim, które nie dopuszcza możliwości, aby w jednym miejscu działały dwa uniwersytety.
Sprawa stworzenia Uniwersytetu Europejskiego i ewentualnego przeniesienia siedziby Parlamentu Europejskiego ze Strasburga wywoła jeszcze sporo dyskusji we Francji, jak podkreśliła Katrin Trotman.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Gdy byłem przed laty w Kenii, pewien murzynek będący bojem w luksusowym pensjonacie opowiadał z dumą, iż co roku spędza tu wakacje dyrektor muzyki klasycznej w Europie. Owym dyrektorem okazał się jeden z niemieckich kompozytorów współczesnych, znany głównie specjalistom, ale z perspektywy afrykańskiej wioski przypominać musiał omalże papieża. Murzynek zresztą nie pomyliłby się wiele, gdyby wakacje na Lamu miał zwyczaj spędzać zamiast Hansa Wernera Henze Herbert von Karajan. Marsjanin, który wylądowałby w Europie w latach 60., 80. i zajrzał do płytowego sklepu, uznałby niewątpliwie, iż to on jest dyrektorem, jeśli nie papieżem klasyki, jak planeta długa i szeroka. Ba, kimś ważniejszym nawet od Bacha, Beethovena czy Mozarta, jakichś dawno wymarłych pisarczyków, skoro to jego nazwisko krzyczało wielkimi czcionkami z okładek płyt i filmów, których nazbierało się z grubsza 1000. Po co zresztą wymyślać Marsjanina, skoro i przeciętny ziemianin musiał widzieć to podobnie. Większość z nas, 50 i więcej latków, wjeżdżała do klasyki przez wielką bramę kijowską na złotym rydwanie, którym powoził imperator o greckim profilu z artystycznie rozwianą grzywą w superprodukcji godnej Cecila B. DeMille. Stulecie urodzin, czas hołdów, reedycji i rozliczeń wydaje się dobrym momentem, by raz na zawsze skończyć z Karajanem. Ale po pierwsze, z przeszłością nigdy nie skończymy. Po drugie, nie ze wszystkim warto kończyć. Po trzecie, historia sama z nim skończyła, że ujmę rzecz w formie sofizmatu ala stłuczony czajniczek Lewisa Carrolla. Z biegiem okoliczności rok 1989 był podwójnie emblematyczny. Na 4 miesiące przed upadkiem berlińskiego muru wyzioną ducha dożywotni szef berlińskiej filharmonii. Jeden z krytyków retrospektywnie rzecz podsumowuje tak: muzyka jest w żałobie, lecz wreszcie zaczęła oddychać. Już w 2 lata po jego śmierci raz na zawsze skończyć z Karajanem postanowił brytyjski krytyk Norman Lebrecht, który w głośnym pamflecie Maestro rozprawia się z mitem Herrkapellmeistera jako takiego, czyli demiurga i autokraty z Bożego Namaszczenia. Ów dryf ku dyktaturze zainicjował jego zdaniem Beethoven, który nie mając dostatecznych kompetencji, by opanować złożoność i rozmach własnych symfonii, powierzył tę misję największym wirtuozom batuty. Prawdziwi muzycy zrozumieli to w kategoriach czysto artystycznych, lecz nie brakło i takich, którzy dodali do tego wymiar w szerokim sensie polityczny. Lebrecht zapewne przesadza, gdy domalowuje Karajanowi wąsik Führera, trochę na siłę nawiązując do jego mętnej przeszłości, której za chwilę się przyjrzymy, lecz ma niewątpliwie sporo racji, gdy oskarża go o przyłożenie do muzyki hitlerowskiej ideologii. Nie ma to nic wspólnego z jej tandetną odmianą, podjudzającą żądny krwi plebs do wyładowania swych frustracji na Żydzie. Nawet jeśli mieszczańsko zazdrosny antysemityzm Wagnera był nazistom wielce użyteczny. Ale Lebrecht ma sporo racji, gdy przypisuje Karajanowi dyktatorski geniusz, najdoskonalsze urzeczywistnienie roli demiurga i Führera, wpisanej poniekąd domyślnie w paradygmat wielkiej muzyki symfonicznej, począwszy od Beethovena. Nie przypadkiem Esteban Buch pisał w pasjonującym eseju o 9. symfonii, że jej ambiwalentny przekaz był ulubioną strawą duchową w tyranów wszelkiej maści, od Lenina po Hitlera. Będę dyktatorem, uprzedził filharmoników berlińskich Karajan, gdy w 1955 roku dostał dożywotnią nominację i rzeczywiście nim został, na dobre i na złe, w równych z grubsza proporcjach. Dobre jest jedynie to, co wniósł do sztuki interpretacji, gdyż tylko to przetrwa próbę czasu. Złe jest to, co ma wymiar kulturowo-polityczny, gdyż nadmiar władzy decyduje o profilu kultury masowej, której apogeum przypadło na ćwierćwiecze panowania Karajana i która dziś znowu, choć rozstrzeliła się na 1000 błahostek, tęskni niezdrowo za figurą ojca i komandora. końcowa część poematu Ryszarda Straussa, Don Juan w wykonaniu filharmoników berlińskich. Ciemna przeszłość Karajana jest dla mnie anegdotą, podobnie jak antysemityzm Selina. Wielkich artystów o profilu małych ludzi mam aż w nadmiarze. W latach III Rzeszy, jak i w Rosji stalinowskiej, mało kto błyszczał cnotą, wyjąwszy tych, co uciekli, ale im było łatwiej. Elizabeth Schwarzkopf nie była lepsza, a Karl Böhm jeszcze gorliwiej się wyświniał. Karajan nie był ideologiem, lecz czystej krwi karierowiczem. Jako herlawy brat silniejszego i ponoć zdolniejszego brata zacisnął zęby i postanowił, że we wszystkim będzie odtąd pierwszy. W narciarstwie, żeglarstwie, za kierownicą Porsche oraz w pilotażu awionetek i orkiestry. Wiele wskazuje, iż swą przynależność do NSDAP traktował wyłącznie jako podnóżek do kariery, do której gwoli talentu i ambicji był predestynowany. W latach 30. i 40. był pionkiem w partii zazdrosnych szachów rozgrywanej przez Goebbelsa z Göringiem, wspierającym Wilhelma Furtwängla. Ten ostatni nazywał go małym K, zabraniając sobie nawet z pogardy lub zawiści wypowiedzenia jego imienia. Samemu sobie ujmował tym samym splendoru, gdyż jego zazdrość udział w nikczemnych nazistowskich intrygach dążących do wyeliminowania konkurentów Karajana, Toscaniniego et consortes zaciemniają nieco obraz największego z humanistów dwudziestowiecznej muzyki, artysty i myśliciela nieporównanie głębszego od Karajana, który mimo wszelkich ludzkich słabości będzie zapewne ostatnim z dyktatorów zdolnych przełożyć język symfonicznej dyktatury na język humanizmu, cokolwiek byśmy o tym humanizmie nie myśleli. W pamiętnym programie francuskiej telewizji w Le Grand Échiquier Karajan skwitował pytania Jacques'a Chancela odpowiedzią w stylu, że Hitler i Furtwängler nienawidzili go w równym stopniu, więc nie ma o czym mówić. Ja również myślę, że nie warto mówić o przeszłości. Karajan po dwakroć wpisał się do NSDAP z czystego karierowiczostwa, dyrygując nawet nazistowskim hymnem i w Paryżu. Lecz pupilkiem Hitlera pozostał do końca Furtwängler, który ponoć w niczym się nie ubabrał, do partii się nie zapisał, uratował nawet par żydowskich muzyków, czyniąc staranne rozróżnienie między dobrymi a złymi Żydami, co było leitmotywem odważnego wystąpienia Menuhina w jego obronie, kiedy po wojnie zwycięskie armie poddawały dość aproksymatywnej denazyfikacji elity pokonanej III Rzeszy. Oskarżenie Lebrechta o przyłożenie nazistowskiej ideologii do muzycznej profesji należy moim zdaniem traktować symbolicznie i logistycznie, z dala od procesów czarownicz opartych na chrześcijańskiej koncepcji grzechu pierworodnego i poczucia winy. Grzech Karajana jest prospektywny, gdyż nadać chce gestowi wykonawcy znamie absolutnej władzy i kontroli. Oddzielmy najprzód ziarno od plew, choć to niełatwe, gdyż jak w wypadku GMO zmodyfikowane genetycznie ziarno skłonne jest zarazić sąsiednie pola. Karajan zapewne nigdy nie był lepszy jak w latach 50., gdy z powojennej kwarantanny odłowił go genialny Walter Legge, dając mu co więcej jako szefowi londyńskiej filharmonii trzutkę największych śpiewaków, jakich znała ziemia, wyjąwszy Malibran, Karusa i paru jeszcze dinozaurów. Jego nagrania operowe z tej epoki, o których mówił przed tygodniem Piotr Kamiński, zaiste pulsują życiem. Nawet kadłubek Wesela Figara z obciętymi skandalicznie recitatywami rozśpiewany jest na 2000 volt dzięki bajecznej obsadzie, zaś Così fan tutte do dzisiaj nikt nie przebił, mimo ostrej przepierki, jakiej poddał je ostatnio René Jacobs, bardziej instrumentalnej niż wokalnej, gdyż śpiewaków nie dowieźli.
Tradirmi lo so, uguale le credo, costanza e beltà, uguale le credo, costanza e beltà. Noi crini già grigi, è stato raffarlo, ma tali litigi finiscano qua, ma tali litigi finiscano qua. L'ho letto ci avete, che fine ser fanno, provarci dovete se avete onestà, ai prove lasciamo. Oh, that's all.
Leopold Simono i Rolando Panerai w pierwszym duecie z Così fan tutte pod batutą Karajana w Londynie Anno Domini 54. Sprawa jednak się komplikuje z chwilą, gdy Karajan został w Berlinie dożywotnim imperatorem. Nie tylko zresztą w Berlinie, we Wiedniu i w rodzinnym Salzburgu, gdzie jego festiwal wielkanocny stał się przeciwwagą dla Bayreuth, a także w La Scali i w Paryżu, gdzie był głównym artystycznym doradcą. Dyrektor muzyki klasycznej narzucił odtąd swój styl, który nawet dziś nam jeszcze trudno krytykować, gdyż nasiąknęliśmy nim za młodu. W pół drogi między brutalnie perkusyjnym modernizmem Toscaniniego, a metafizyką lirycznego sostenuto à la Furtwängler. Karajan nie miał wyjścia, musiał wcisnąć się między dwóch gigantów. Synteza chwilami przekonująca, a nawet próba osobistego stylu. Simon Rattle, który odziedziczył po Karajanie berlińską filharmonię, mówi, że jeszcze dziś muzykom pozostał nawyk nieustannego podglądania się nawzajem, jakby orkiestra była kwartetem, w którym wspólnie się oddycha. Piłując pulpit za pulpitem, skrzypce, wiolonczele, kontrabasy, blachy, Herr Kapellmeister nadawał brzmieniu jednorodność i zanim poszli wkrótce inni, aż nastały czasy globalizacji brzmienia, gdy orkiestry z czterech kontynentów trudno od siebie odróżnić. Powierzona mu orkiestra stała się dla Karajana tym, czym glina jest dla rzeźbiarza i rzeźbił od tej chwili własny pomnik narcyza rozkochanego w urodzie dźwięku. Obowiązywało odtąd aksamitne, nieskończone legato i żaden nieprzewidziany akcydens nie mógł zakłócić stanu hedonistycznej lewitacji, w jakim unosił się ów na wpół Ayrton Senna, na wpół Dalai Lama, jakim był Karajan. Czasem go za to kochamy, gdyż nikt zapewne nie był zdolny lepiej urodzić światła niż on w haydnowskim stworzeniu świata. To prawda, aczkolwiek wolimy geniuszy mniej marmurowych i nadętych, a bardziej tryskających życiem, choćby i neurastenią, jak Fritz Reiner, Leonard Bernstein, Leopold Stokowski i nade wszystko, niech wszyscy poza Minkowskim głęboko się schowają, niedościgniony mistrz perfekcyjnej paranoi i muzyki jako metafory życia, jakim był Carlos Kleiber. Koniec presto z siódmej symfonii Beethovena, wiedeńscy filharmonicy pod batutą Carlosa Kleibera. Karajan nie był bynajmniej chłystkiem ni uzurpatorem, jak trzeciorzędny malarz Hitler. Rzemiosłem władał jak mało kto, słuch i pamięć miał absolutną, nawet z moralnego punktu widzenia nie był świnią ani potworem. Wszyscy opisują go jako nieśmiałego, który nadrabiał gestem i miną, jako miłośnika natury i zwierząt, jako kochającego ojca dzieciom i męża żonie, a nawet jako dylematyka Silasowi zdrzała, który kocha owszem jachty i Rolexy jak Sarkozy, lecz żąda od menadżerów, by 1/3 miejsc w świątyniach elitarnej sztuki zarezerwowali dla pariasów bez grosza. Ale tak jak na lustrację, czyli tanie egzorcyzmy dla frustratów, tak i na populizm jet set nikt nas nie nabierze. Interesuje nas wyłącznie rola ojca, dyrektora czy papieża klasyki, jaką przypisał sobie Karajan lub jaką mu przypisano, wszystko jedno. Miał szczęście i nosa. Czuł, skąd wieje wiatr, już za czasów Goebbelsa. Wyczuł powiew technologicznej rewolucji przed innymi, jak Glenn Gould, jego tyleż alter ego, co i przeciwieństwo. Jak Kanadyjczyk rzucał się łapczywie na każdą techniczną innowację. Jak on chciał wszystko kontrolować. Interpretację, dźwięk, produkcję, inscenizację, obraz, tekst i dystrybucję. Ale znacznie mniej był purytański niż Gould. Hedonizm i narcyzm brały górę. Do zanalizowania takich fenomenów jak Karajan uciec się trzeba do socjobiologii a la Wilson lub do memetyki. Stworzył nośne logo i sieć dystrybucji wpływu, wykorzystując każdy postęp technologii do rozbudowania swego imperium. Krzywa jego prosperity zbiega się z krzywą sukcesu fonografii. Związawszy się blisko z szefem Sony, Akio Moritą, patronuje narodzinom płyty kompaktowej i w 1980 roku jego Parsifal jest pierwszą operą zarejestrowaną cyfrowo. Karajan już ledwie zipie, ale wciąż chce być Zaratustrą i szpicą awangardy techno-sono-biznesu. Gdy zmarł Citizen K, muzyka zaczęła oddychać. Oddychała już dużo wcześniej, lecz dopiero potem odkryto, ile się za kulisami działo. Od lat toczyła się rewolucja barokowa, którą gardził. Młodzi przewietrzali partytury, a orkiestry odzyskiwały dawno zapomniane rytmy i kolory. Przeminął czas kultu jednostki i triumfu komercji, przynajmniej w klasyce, od której komercja uciekła, gdyż żaden nowy Karajan nie dawał już tak zadowalającego, giełdowego przełożenia. Dyrygując w Salzburgu na parę miesięcy przed śmiercią, jednym ze swych dzieł fetyszy, jakim było Rekwiem Verdiego, Karajan zwrócił się do publiczności z prośbą, by powstrzymała się od oklasków. Libera me widziało mu się być może jako szansa ostatecznego wyzwolenia od własnych demonów, grzechów i słabości. Mniejsza z tym. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Rigger. Niech reszta będzie milczeniem.
i to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.